księgę, może nie całą, kawałek tej księgi, która tak naprawdę towarzyszyła w moim życiu w różnych konfiguracjach i ostatnio zbyt często jej nie czytałem, a to jest Księga Objawienia, tak zwana Apokalipsa, tak? Znacie tę księgę? Jestem w dobrym miejscu? To się bardzo cieszę. Więc wiecie, z tą księgą było różnie w moim życiu, kiedy się nawróciłem, i ktoś mi wytłumaczył, co tam jest napisane, to byłem na 100% pewien, że on ma rację. I wiedziałem wszystko, co tam jest napisane. Później mieszało mi się trochę w głowie, jak czytałem tę książkę na studiach, to już w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi tam, bo tak naprawdę wykładowca mówi, że to są same obrazy, emocje, spójrzcie, jak to wygląda. Także później, kiedy w swoim życiu przyglądałem się ludziom, którzy o tą księgę kopię kruszyli i uważali, że ci mają rację lub tamci mają rację lub jeszcze tamci mają rację, to mówię właściwie, o co chodzi z tą księgą. Gdzie właściwie jest ta granica? Gdzie ona ma te właściwe przesłanie? Wiecie, jak jeszcze zobaczyłem, że ludzie przez tą księgę nawzajem się z kościołów wykluczają. A pamiętam, jak jeden z teologów powiedział takie zdanie, że najwięcej ludzi dzieli to, co ma być. Wiecie, bo czy Jezus będzie miał szarfę po prawej stronie, po lewej, czy na takim koniu przyjedzie, co to smok ma, takie zęby, czy takie. Wiecie, teraz zaczniemy udowadniać, kto co ma, no to wiecie, no to całkowicie nam się pomiesza w głowie. Więc powiem wam, że trochę tak odepchnąłem tą księgę od siebie i koncentrowałem się, tak sobie pomyślałem, na praktycznych rzeczach. Bo jeżeli przyszłość ma zaistnieć, to ona zaistnieje, tak? Wiecie, kiedy czytamy Ewangelię Mateusza 6,33, gdzie jest napisane, szukajcie Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane, to co mi z tego, że będę się koncentrował na dodanych rzeczach? One mogą urosnąć, że zapomnę o Królestwie Bożym. Ale kiedy Słowo Boże mówi, że jak ja się skoncentruję na Królestwie, to przyjdą rzeczy dodane, to co ja mam się przejmować? To jest Boża sprawa, tak czy nie? To jest obietnica. Kiedy ja będę robił właściwe rzeczy, kiedy będę koncentrował się na Bożym Królestwie, będę rozumiał jego mechanizm, to w konsekwencji przyjdzie to, co powinno przyjść, tak? Amen? Więc z objawieniem tak trochę w moim życiu było i nie wiem, jak jest w waszym życiu, że mówię sobie tak, przyszłość i tak przyjdzie. To, co jest istotne, bym ja był czujny, abym ja był właściwie przygotowany. I czy Pan Jezus przyjdzie na tym koniu, czy z tej strony, czy z tamtej, czy jak się pojawi, czy przyjdzie w chmurach, czy od razu pojawi się przy zamkniętych drzwiach, cokolwiek, jedno jest pewne, pojawi się. Ja potrzebuję być przygotowany. Więc jakby patrzeć, ta księga mówi, bądź przygotowany. Bądź przygotowany. I ja dzisiaj chciałem z tej księgi przeczytać parę wersetów, ale zanim przeczytam te parę wersetów, to chciałbym wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Biblia to jest list Boga do człowieka. Amen? Zgadzacie się ze mną? Biblia to list Boga do człowieka. Inaczej mówiąc, Bóg napisał list do człowieka i kiedy człowiek przeczyta ten list, zrozumie, o co Bogu chodzi. Zrozumie, w jaki sposób się z nim pojednać, zrozumie, w jaki sposób z nim funkcjonować i tak dalej. Biblia jako list od Boga ma w sobie parę listów. Nowy Testament jest obszerny w listy, tak? Ale jest w Biblii parę listów, które Bóg bezpośrednio dyktował. Kojarzycie, gdzie te listy są? Trochę będzie wam łatwiej po tym moim wstępie. W objawieniu możecie powiedzieć chociaż jeden list, który bezpośrednio dyktował Bóg. Jakiego na przykład? Do anioła zboru jakiego? W Laodycei. No może o tym dzisiaj liście powiemy w takim razie. Dziękuję, Piotruś. Będziemy dzisiaj mówili o liście do Laodycei, który bezpośrednio dyktował Bóg Janowi i on napisał tak, jak Bóg chciał. Wiecie, bo kiedy apostoł Paweł pisał listy do kościołów i my dzisiaj uważamy to za święte, natchnione Pismo Święte, tak? Boże Słowo, to on nie siedział najprawdopodobniej w taki sposób, że Panie Boże i Pan Bóg mu prowadził rękę i tak dalej, nie? Albo mówił mu do ucha, co masz napisać tamtym lub siamtym. Nie. Ale kiedy czytamy list do Laodycei, wiemy, że bezpośrednio go dyktował Jezus. Amen? I wiecie, chciałbym, żebyśmy go w taki sposób przeczytali. Jeszcze przeczytali i w taki sposób go spróbowali zrozumieć. Inaczej mówiąc, jeszcze raz, zawężamy perspektywę. Od najszerszej, Biblia jest listem do człowieka. W Biblii są listy, które są natchnione, czyli są pod inspiracją Bożą, ale są szczególne listy w Biblii, które bezpośrednio dyktował Jezus, Bóg. I one akurat są przeznaczone do kościołów. Więc jeżeli do kościołów, to i także do nas. Tak? Amen? Dobrze, ale zanim przeczytam ten fragment, jeszcze jedną rzecz powiem. W Przypowieściach 4:23 jest napisane: czujniej niż wszystkiego innego strzeż serca swego, bo z niego tryska źródło życia. To powiedział Salomon też w natchnieniu. Wiecie, to powiedział człowiek, że czujniej niż wszystkiego innego mamy strzec swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. To powiedział człowiek, który źle skończył. To jest niebywałe, nie? To powiedział człowiek, który był najmądrzejszym człowiekiem na ziemi. Jego królestwo było powidziwiane przez wiele narodów. Który powiedział tak mądre słowa, który mówi, że początkiem mądrości jest bojaźń pańska i tak dalej, źle skończył. Co nam mówi, że mądrość i wiedza niekoniecznie ratują nas przed upadkiem. Bo czujniej niż wszystkiego innego strzeż serca swego, bo z niego tryska źródło życia. Tego powinniśmy strzec. I myślę, że Salomon nie strzegł serca. I dlaczego taki wstęp? Jak ktoś zna list do Laodycei, to już powoli będzie wiedział, dlaczego tak jest. No więc przeczytajmy list do Laodycei, ale dla tych, którzy zapisują, i dla Samuela. Tytuł dzisiejszego kazania jest Jezus na schodach. Taki tytuł. Jezus na schodach. Jezus na schodach. Więc objawienie Jana, 3 rozdział, od 14 do 22. Pamiętajcie, ten list bezpośrednio dyktował Jezus. Oczywiście Jezus po swoim zmartwychwstaniu dyktował i w sposób, który się objawił Janowi, kontekst, to jest kontekst ważny dla nas. Jan był umiłowanym uczniem Jezusa i kiedy czytamy, on opierał się o pierś Pana Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. On napisał 3 listy i Ewangelię przepełnione miłością, miłością, miłością. Jemu Pan Jezus powierzył swoją matkę. Można powiedzieć, to jest uczeń miłości. On tak był blisko Jezusa, że aż był przyklejony do Niego. Ale kiedy zobaczył Jezusa po zmartwychwstaniu, to padł jak martwy. Zobaczył Jezusa zupełnie inaczej. I ten Jezus, którego zupełnie inaczej dostrzegł, mówi mu takie słowa. Posłuchajcie. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen. Świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także śletni, ani gorący, ani zimny, wypluje Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz, biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przeodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co mówi Duch do zborów, czyli do kościołów. Temat, który będziemy omawiać, jest: Twoje miejsce w Bożym Kościele mierzone jest poprzez użyteczność dla Boga. Uwaga, Twoje miejsce w Kościele jest mierzone poprzez użyteczność dla Boga. I uwaga, w samym początku korekta jedna. Ja nie chcę mówić o jakimś sekciarskim myśleniu. Wiecie, na czym sekciarskie myślenie polega? Na tym, że człowiek myśli, że ma rację, Jeżeli to sekciarskie myślenie się poszerza, to wszyscy, którzy są razem w grupie, mówią: u nas jest racja i nigdzie jej nie ma. To jest sekciarskie myślenie. Więc jeżeli ktoś mówi: ja mam tylko prawdę i nikt inny, wszyscy się mylą, to jest sekciarskie myślenie. Więc kiedy ja mówię o użyteczności, ja nie mówię o użyteczności dla jakiejś grupy jedynie, lecz o użyteczności dla Królestwa Bożego. Rozumiecie? A Królestwo Boże jest czymś więcej niż grupą jakąś zamkniętą. Jest użytecznością dla Boga. Jest użytecznością w taki sposób, że wiemy, czego Bóg od nas oczekuje i realizujemy to w życiu. I to jest szersze niż grupa, w której jesteśmy. Amen? Czyli inaczej mówiąc, jeżeli ludzi będziemy namawiać do tego, żeby byli tutaj, zamiast do tego, aby byli w Chrystusie, to będzie sekciarskie myślenie. Kiedy będziemy ich namawiać do tego, żeby się nawrócili, bez względu na to, jakie kroki później podejmą, to jest właściwe myślenie, tak? Bo my pracujemy wtedy dla Bożej chwały, a nie dla swojej chwały, tak? Więc kiedy mówię o użyteczności, chciałbym, żebyście sobie to przełożyli, że nie chodzi o użyteczność jedynie dla jakiegoś systemu myślenia, ale chodzi o użyteczność dla Królestwa Bożego. Tak? Jesteście ze mną? Dobrze, bo to jest ważne. Bo możecie się niepotrzebnie poczuć winni, kiedy będziecie słyszeć te słowa, a to jest niepotrzebne. Wy macie otworzyć swoje serca teraz i umysły, abyście zrozumieli, co mówi Jezus bezpośrednio. Bo to jest jeden z niewielu listów, które dyktował sam Jezus. Okej? Dobrze. Więc po pierwsze, kiedy byśmy przeczytali 16 rozdział, werset oczywiście, werset, to ten werset mówi nam o użyteczności. Co to jest użyteczność? Co to znaczy, że coś jest użyteczne, moi drodzy? To znaczy, że... Tak? Tak. Można powiedzieć, że to jest zdolność czegoś do zaspokojenia potrzeb, tak? Czyli coś jest użyteczne, kiedy ma zdolność do tego, aby zaspokoić potrzeby. Można dodać potrzeby, do których zostało stworzone, tak? Czyli inaczej mówiąc, co robimy z przepaloną żarówką? I co, a co z nią robimy? A co punkt robi? Czy można powiedzieć, czy mamy przez 20 lat cały zestaw wypalonych żarówek w domu? Albo butów starych, dziurawych? Kiedy coś jest nieużyteczne, to co z tym robimy? Tak. Jest wiele rzeczy. Nie wszyscy. Ale mówimy, wtedy widzimy, że jest problem jakiś w tej osobie, kiedy ktoś trzyma. W każdym razie nieużyteczne rzeczy są usuwane z naszego życia, bo nie są potrzebne. Tak? Buty, skarpetki. Może ktoś chodzi w dziurawych skarpetkach. Może ma taką skarpetkę, że tylko na duży palec się mieści. Jeszcze będę chodził. Nieużyteczne rzeczy usuwamy. I to jest bardzo ważne. Kiedy myślimy o zwyczajnym życiu, moi drodzy, to jasną sprawą jest, że to, co już nie jest nam potrzebne, co nie spełnia swoich oczekiwań, jest wyrugowane z naszego życia, tak? I to jest bardzo, bardzo jasne dla nas. Jednak kiedy chodzi o Boże sprawy, posłuchajcie, kiedy chodzi o Boże sprawy, to użyteczność dla Boga i użyteczność dla Boga nie jest to takie istotne i ważne dla nas. Uwaga. Kiedy chodzi o Boże sprawy, to już tak nie myślimy. Bo jeżeli jesteśmy w Bożym Królestwie i wegetujemy w Nim i przestajemy być użyteczni, to nie myślimy, że Pan Bóg nas usunie, tak? Widzimy w świecie zwykłym, zwyczajnym, że nieużyteczne rzeczy są wyrzucane. Ale kiedy w Królestwie Bożym dzieje się coś, albo my, albo ktokolwiek jest nieużyteczny, nie wpadniemy na pomysł, że jest to usunięte. Raczej mamy bardzo takie zmyślne myślenie, takie, można powiedzieć, do góry nogami, które mówi, że ja muszę patrzeć na to, na ile Bóg jest użyteczny dla mnie. To już jest łatwiej. Czy on mi jest w stanie pomóc? W tym nawet piosenkę śpiewaliśmy. Nie ma problemu, by Bóg nie mógł pomóc, tak? W każdej sytuacji. Wiecie, co, o czym ta pieśń mówi? O tym ta pieśń mówi, że Bóg jest na tyle użyteczny dla nas, że możemy sobie przejść przez każdą sytuację w życiu. Amen? I zobaczcie, i to jest dla nas jasne, w czym jeszcze Bóg może mi pomóc, jeszcze w tamtym, jeszcze w siamtym. To jest normalne dla nas. Ale pytanie jest, czy kiedy ty przestajesz być użyteczny, co Bóg na to? Co Bóg robi wtedy? Kiedy my jako Kościół przestajemy być użyteczni, co Bóg na to? Co Bóg na to? Wiecie, ja będę czytał, co Bóg tutaj powiedział. 15 werset mówi tak. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. Wiecie, ten tekst mówi bardzo obrazowo, gdyż Laodycea leżała między Kolosami a Hierapolis. I wiecie, w Kolosach było blisko góry. I te góry, chociaż jak było, nawet jak było lato, miały ośnieżone zbocza. Hierapolis znowu słynął z bardzo ciekawych źródeł, które były lecznicze, gorące. Gorące źródła w Hierapolis pomagały i leczyły. Kolos słynął z tego, że ten śnieg, kiedy topniał, dawał zimną wodę, która mogłaby ochłodzić. Jednak, kiedy ta woda docierała do Laodycei, była takimi kanałami wapniowymi, łupkami wapniowymi prowadzona i nie dość, że już nie była ani zimna, ani gorąca, bo jakim cudem, ale już nie była zimna, to jeszcze na dodatek wapń wypukiwała i ludzie, którzy ją pili, czuli się niedobrze. I wiecie, kiedy Pan Jezus mówił, byś był zimny albo gorący, a także śletni, ani zimny, ani gorący, z ust moich wyplujecie. Wiecie, ten tekst nie mówi o tym. Kiedyś ja sobie myślałem tak, że ten tekst mówi to o tym. Obyś był zimny albo gorący. Gorący to ten, który jest wierzący. Halleluja, chwała Panu. Zimny to jest niewierzący. I on jest lepszy niż ten, który siedzi w kościele i myśli, że jest wierzący, a tak naprawdę jest tylko religijny. Więc ten religijny jest gorszy niż niewierzący, bo ten religijny nie da sobie powiedzieć do głowy, że ma się nawrócić, bo on jest dobrze, jest w kościele, wszystko okej. Okay. A ten niewierzący, jak się nawróci, to przynajmniej będzie wiedział, że coś się w jego życiu zmieniło. Tylko ten tekst o tym nie mówi. Ten tekst mówi o użyteczności. Letnia woda jest nieużyteczna i Pan Jezus co mówi? Co z tą wodą się stanie? Z ust cię wypluje. A także śletni, a nie gorący, ani zimny, wypluje cię z ust moich. Widzicie, co się dzieje z nieużyteczną wodą? To nie jest, moi drodzy, mowa o tym, jaką wodę trzeba pić, tylko to jest tekst do kościoła, do ludzi, który dyktował bezpośrednio sam Pan Jezus. Pamiętajcie. Więc jeżeli to był tekst do Laodycei, to także tekst może być do nas. Oczywiście, Pan Jezus nic nie mówił, co nie było w kontekście, bo nawet kiedy czytamy o tej wodzie, to on poruszał się w konkretnych faktach, które wszyscy znali. Ale pewną prawdę przekazywał. Jeżeli jesteś w Królestwie Bożym i przestałeś być użyteczny, to najprawdopodobniej Pan Bóg zaczyna się zwijać, wiecie, to jest obrazowo w cudzysłowie, i stajesz się niewygodny na jego żołądku. I może się okazać wielokropek. Tam jest napisane, co się może okazać. Wiecie, to nie jest mój wymysł. My to czytamy, co Pan Jezus mówi do Kościoła. Jednak brak użyteczności dla Boga, moi drodzy, chcę wam powiedzieć, brak użyteczności dla Boga kończy się rozstaniem. Przykra to jest prawda, ale ten tekst o tym mówi. Brak użyteczności dla Boga kończy się rozstaniem. Ja mówię to delikatnie, a Pan Jezus powiedział, z ust moich wypluje cię. Wiecie, tam jeszcze gorsze słowo jest użyte, ale już. No ale idźmy dalej. Więc jeżeli Pan Jezus tak przestrzega, to mówi, co się dzieje tak naprawdę. Jaki jest problem tej letniości? co się stało, że Kościół pogubił się, że stał się letni. I dwa następne wersety mówią o tym. Pierwszy, to jest 17. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz, biedak, ślepy i goły. I wiecie, to znowu nie jest wyrwane z kontekstu. Laodycea była bardzo bogatym miastem. Wiecie, w 60-tych latach naszej ery ona została przez trzęsienie zniszczona i powiem wam, że ani złotówki nie chcieli od Cesarstwa Rzymskiego, żeby odbudować. Sami sobie dali radę. Taką kasę mieli. Więc to nie było tak sobie rzucane. To był przykład miasta, który pogubił się faktycznie. I kościoła, który zaczął czerpać z pewnego modelu i stylu myślenia. Więc Pan Jezus w 17 wersecie mówi, co niszczy naszą użyteczność. Ponieważ mówisz, bogaty jestem, zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Naszą użyteczność dla Bożego Królestwa niszczą rzeczy, o których mówi Jezus, ponieważ mówisz, że bogaty jestem. Wiecie, i teraz pytanie jest, czy bogactwo jest złe? Nie ma odważności, żeby coś powiedzieć. Dobrze, słuchajcie, umówmy się tak. Nie czujcie się skrępowani, ja będę sobie zadawał pytania, one będą w powietrzu, odpowiadajcie sobie w głowie, a później będę ciągnął, ok? Wtedy wszyscy będą słowa. Ja będę w powietrze je puszczam i niech każdy w głowie sobie myśli. Więc ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzin nędzarz, biedak, ślepy, goły. Wiecie, Pan Jezus zachęca nas do... Po pierwsze mówi, co jest problemem. Jest bogactwo. Ale wiecie, nie chodzi problem o bogactwo. Chodzi problem o to, że bogactwo coś zmieniło w sercu. Bogactwo zmieniło zależność. Ale to za chwilę. Więc tekst ten zachęca nas do zmiany naszych niewłaściwych założeń przede wszystkim. I pokazuje, że ci ludzie złożyli swoje poczucie bezpieczeństwa nie w Bogu, ale w kasie, w posiadaniu. Jeżeli oni nie zmienią założeń, jeżeli ten Kościół nie zmieni założeń, jeżeli jakikolwiek Kościół nie zmieni założeń, kiedy ma podobne myślenie, to będzie usunięty. To nie będzie go. Wiecie, Pan Jezus w końcówce Ewangelii Mateusza mówi, że będą ludzie, którzy w imieniu Jezusa prorokują, w imieniu Jezusa demony będą wyganiać, a Pan Jezus powie, nie znam was. Wiecie, to nie są teksty, że tak powiem, z jakichś dodatkowych ksiąg, których nie ma w Biblii. To są teksty ze Słowa Bożego. Ze Słowa Bożego, które mówi o tym, że zbawienie jest z łaski. A z drugiej strony mamy bardzo mocne teksty, które mówią, uważaj. Kiedy Pan Jezus o końcu świata mówi, uważaj, bo kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Co to znaczy, że kto wytrwa do końca? To znaczy, że część ludzi nie wytrwa. To chyba logiczne. Więc Bóg daje nam swoje słowo, aby nas ostrzegać, żebyśmy się nie pogubili. I ten tekst ostrzega nas przed tym, żebyśmy nie pokładali naszego poczucia bezpieczeństwa w czymś, co nie jest właściwe. Więc Bóg zachęca nas, abyśmy mieli założenia skoncentrowane nie na budowaniu swojego królestwa. Moi drodzy, ostatnio czytałem fajną książkę i ten człowiek opowiada w tej książce, mówi tak. Że słowo pokazuje nam, że jesteśmy parą, że jesteśmy jak trawa, która przychodzi i nie ma. Ale ludzie mają tak zakodowane zostawienie, pokazanie się, że jesteśmy wieczni, że nawet ci, którzy w Stanach Zjednoczonych byli bogaci, to nawet miasta nazywali swoim imieniem. To jest taki pęd do tego, żeby pokazać, że jesteś nieśmiertelny. Tymczasem to jest nieprawda. Biblia mówi, że znikamy stąd. Wiecie, kiedy przyjmiemy tą koncepcję myślenia, to chcemy swoje królestwo na tej ziemi budować. A Pan Jezus mówi, nie, buduj Jego królestwo, bo Twoja użyteczność wcale nie musi być Jego użytecznością. Możesz sobie pomyśleć, och, jaki ja jestem to zaradny. Mam to, mam to, mam to, mam tysiące rzeczy. Ktoś może jeszcze powiedzieć, no, niesamowicie użyteczny człowiek. Ale w oczach Bożych użyteczność jest zupełnie inna. Pan Bóg mówi, że ja chcę, żebyś był użyteczny dla Królestwa Bożego, a nie dla swojego królestwa. Amen? Rozumiecie, o co chodzi? Więc Żeby było jasne, jeszcze jedną rzecz wytłumaczę. Nie ma tu znaczenia, czy masz domy, czy tylko taczkę, w której wozisz swój cały dobytek. To nie ma znaczenia. Wiecie, tu chodzi o twoje serce, które może być do tego przyklejone. Tu chodzi o tą granicę, która określa, ile masz za dużo, że to zmienia twoją zależność i priorytety. Tu chodzi o tą granicę, ile już masz więcej, że mówisz, że nie potrzebuję Boga. Albo, że dam sobie radę bez Niego. I jeżeli to będzie taczka z twoim dobytkiem tylko, to już jest źle. Ale jeżeli będziesz miał 10 domów i będziesz miał je na otwartej ręce i Bóg powie, daj dwa tym, albo tamtym, albo poświęć to na misję, ty powiesz, tak, Panie. To nie ma znaczenia, ile masz. Ma znaczenie, jak to weszło głęboko w ciebie. Bo ludzie za wózek, który przewozi śmieci od śmietnika do śmietnika, potrafią pobić się albo zabić drugiego. Ten wózek jest za dużo. Rozumiecie? On przekroczył granicę. A dla kogoś wieża Eiffla może nie przekroczyć granicy. Więc ten tekst mówi o tym, na czym jesteś skoncentrowany. Jeżeli jesteś skoncentrowany na budowaniu swojego królestwa, to masz problem. I dlatego Pan Jezus mówi tak, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. O, wiecie, jeżeli chodzi o maść, to wiecie, w Laodycei produkowali maść na oczy. Mało tego, kiedy Pan Jezus tu mówi szaty, abyś przyodział nagość swoją, oni też słynęli z produkcji wełnianych ubrań. Hodowali wełny i czarne ubrania wełniane sprzedawali. Wiecie, ja myślę, że Pan Jezus tutaj kontrastowo daje. Białe szaty, wiecie, maści zupełnie innej niż tą. Ta maść leczyni, ona była znana na całym świecie, ta ich maść. Niezłą kasę z tego mieli. Wiecie, Pan Jezus mówi tutaj, zmień swój paradygmat, zmień swój sposób myślenia. Bo chodzi tu o użyteczność, jaką masz dla mnie. Stąd Pan Jezus mówi, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Co to złoto mówi? Wiecie, złoto w ogniu wypróbowane mówi o charakterze, moi drodzy. Bo żeby złoto było czyste, musi być w ogniu wypróbowane. Żeby twój charakter był czysty, potrzebuje być w ogniu wypróbowany. I Pan Jezus mówi, to jest najcenniejsze, co potrzebuję. Szaty białe, czystość twoja jest cenna. Wiecie, to sprawia, twój charakter, twoja czystość przed Bogiem sprawia, że zastajesz się użyteczny dla Bożego Królestwa. I uwaga, mówię, nie dla sekty jakiejś, rozumiemy się? Lecz dla Bożego Królestwa, dla tego, czego On oczekuje. Bo wiecie, ty możesz być użyteczny w swoim domu, dla swojej rodziny, kiedy będziesz miał właściwy charakter i święte życie prowadził. Bo prędzej czy później ten dom eksploduje na tysiące domów. O, to jest takie, wiecie, taka przeskrawienie, ale na domy obok. Ktoś dojrzy to. Ale nie robisz tego po to, aby ktoś dojrzał, ale dlatego, że Jezus tak mówi, że to jest właściwe. Po co mamy oczy? Po co mamy oczy? Tak, żeby widzieć, żeby się nie potknąć, tak? Wiecie, ta maść, kiedy ktoś miał problem z oczyma, to ta maść pomagała ludziom funkcjonować. Ale kiedy Pan Jezus mówi o oczach i o maści, to jasna sprawa, że nie chodzi mu o tą końską maść, którą oni tam produkowali. Tylko chodzi o duchowe oczy. Wiecie, w Efezjan 1:20-18 jest powiedziane, że serce ma oczy, tak? Więc jeżeli tak jest, to my potrzebujemy, aby Jezus otworzył serca naszych oczu, abyśmy właściwie widzieli, abyśmy się nie pomylili. Bo jeżeli się pomylimy, to możemy się na wieki pomylić i to jest problem. Stąd ten tekst jest niby dosyć ostry, ale on jest zbawienny dla nas, pełen miłości Bożej. Bo on ostrzega nas przed tym, żebyśmy się sprężyli tutaj, aby na wieki być z Nim i się nie pogubić. Przekładając to na nasze zgromadzenie, to można powiedzieć tak. Jeżeli nie przejrzymy, to zbudujemy dzieło, w którym może nie być Jezusa. Zbudujemy swój pomysł, swoją koncepcję. Możemy się nawet dobrze czuć w tej koncepcji, znaleźć wielu kumpli, którzy też się będzie dobrze tu czuło. Pytanie jest tylko, czy Jezus się będzie dobrze czuł. Wiecie, taka historia, jest ona znana historia. Kiedyś chłopak siedział na schodach i płakał. Były to schody kościoła. Płakał rzewnymi łzami. Podchodzi do niego Jezus, obejmuje go, mówi, co się dzieje? Ach, Panie, mówi, wyrzucili mnie z kościoła. A Jezus go mocniej przytulił, mówi, nie przejmuj się, mnie już dawno wyrzucili. Wiecie, to fajnie brzmi, nie? Ale kiedy my zaczniemy zajmować się swoimi koncepcjami, a nie tym, co Pan Jezus oczekuje, to może być tak, że my nie będziemy go słuchać, co on ma do powiedzenia. I on będzie coraz dalej, aż sobie usiądzie na schodach przy drugim czy trzeciej osobie, która też już powiedziała, nie mam siły. I będą razem płakać. Takie to jest ważne. Wiecie, my nieraz rozmawiamy na spotkaniu starszych o różnych, jak to Kościół wygląda, jak jest, że zazwyczaj w Kościele jest tak, że część z 10, 15, może 20 osób jest czynnych, a reszta przychodzi tylko. I że to jest normalne i że gdzieś trzeba do tego przyzwyczaić i zachęcać. Ale z drugiej strony, jak ja patrzę się na Pismo Święte, ja nie widzę takiej koncepcji. Ja nie widzę takiej koncepcji zgody Bożej na coś takiego. Jak Piotr mówi o żywych kamieniach, to nie mówi, że 20% jest żywych, a 80% jest nieżywych. Kiedy mówi o ludziach. Wszyscy potrzebujemy być zaangażowani. I znowu, uwaga, ten sposób myślenia, który na początku próbuję wam przedstawić. Tu nie chodzi o budowanie jakiejś organizacji. Że teraz wszyscy będą zaangażowani w coś. Tylko chodzi o Boże Królestwo, rozumiecie? Zaangażowani o to, czego Pan Jezus chce. Bo ty możesz nie mieć żadnej służby w Kościele, a Bóg cię zaangażuje zupełnie gdzie indziej i będziesz Boży plon przynosił. Rozumiecie? W Kościele, czyli w naszej społeczności tutaj. Żebyście mieli tego świadomość. Więc kiedy czytamy 19 i 20 werset, widzimy, że Bóg daje szansę i czas na zmianę. Wszystko to powiedział i brzmi to dosyć poważnie, ale daje przy okazji szansę i czas na zmianę. Mówi tak. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy, upamiętaj się. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Czyli ten tekst, niby ostry, jest przejawem miłości. A jeżeli czujesz się smagany, to znaczy, że cię kocha. I pamiętajcie, że Boża korekta, Boże smaganie, to nie jest zemsta, bo wkurzyliśmy Boga, lecz Boża korekta po to, abyśmy szli właściwą drogą. Tak? Rozumiemy? Pamiętajcie, wszelkie Boże wkurzenie spadło na Pana Jezusa. Jezus przyjął to na siebie. I Bóg już nie jest zły na nas. Ale my możemy pójść inną drogą. I to jest niebezpieczne. Stąd Pan Jezus mówi korekta. 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 Uważajcie. 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 Kiedy czytam Słowo Boże, widzę uważajcie, 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 uważajcie. I wiecie, jakoś dziwnie to słowo przecież do wierzących jest napisane, a nie do niewierzących. Bo niewierzący tak nie bardzo chcą czytać nawet to słowo. Więc Pan Jezus mówi, kocham cię, dlatego zwracam ci uwagę. I tekst, oto stoi u drzwi kołacze. Znamy ten tekst, to jest bardzo znany tekst, nawet obraz został namalowany na podstawie tego tekstu, ale często on jest źle interpretowany. Bo interpretuje się go w taki sposób, że jest to tekst do niewierzących ludzi, którzy mają zamknięte serca, teraz potrzebują się nawrócić, to jest tak, jakby otworzyli serce i Jezus by wszedł. Tak? Tak się interpretuje ten tekst. Tymczasem to jest nie tak. Bo przecież ten tekst jest do Kościoła. To jest tekst do wierzących ludzi. Zgadza się? Jak ktoś zrobi, jaką najbardziej podstawową egzegezę widzi, że to jest do wierzących ludzi, a nie do niewierzących. Czy inaczej mówiąc, to wierzący ludzie mogą mieć Pana Jezusa po drugiej stronie serca, inaczej nie w środku, tylko na zewnątrz. I to jest niebywałe, tak? I tak jest. Choćby nam logicznie się to nie zgadzało, tak jest, bo tak Słowo Boże mówi. Pamiętajmy, wiedza i mądrość nie ratuje przed potępieniem. Bo żeby tak było, Salomon dzisiaj nie pogubiłby się pod koniec. Sam powiedział, że czujniej niż wszystkiego innego szczęsnego serca, bo z niego tryska źródło życia. Był mądry, pełen wiedzy i powiedział, że gromadzenie wiedzy jest mądrością, ale pogubił się, bo nie strzegł swego serca. I tutaj widzimy ten obraz do wierzących ludzi. Ale powiem wam, że Bóg jest niebywały. Ja znam na przykład człowieka, który się przez ten tekst nawrócił na ewangelizacji, bo jakiś ewangelista mówi, o to stoi drzwi, kołacze, to przyjdź i tak dalej. I on się nawrócił. Autentycznie się nawrócił, jest wierzący do dzisiaj, sobie wyobraźcie. Bóg niesamowicie działa wbrew naszej egzegezie. No ale taki jest Bóg. Kto mu zabroni być Bogiem? No i teraz, kiedy widzimy ten obraz, to mamy dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie to może mówić o tym, że Jezus puka. Jest to mowa o tym, że On chce, abyśmy byli przygotowani na te czasy ostateczne. To tak jak te głupie i mądre panny. Głupie były nieprzygotowane i nie miały oleju w lampach, a mądre były przygotowane i miały olej w lampach. 10 panien czekało na swego Zbawiciela, ale 5 tylko weszło razem z Nim na ucztę, tak? Ale bardziej prawdopodobne myślenie tego tekstu jest takie, że Bóg poszukuje człowieka. Jest jak pasterz poszukujący zagubionej owcy. Kiedy my, jako wierzący ludzie, gdzieś się pogubiliśmy, to ten pasterz stoi i mówi, oto stoi drzwi i widzicie, to jest ta korekta Boża. Pełna miłości, pełna troski. Ja ci tu daj, mówię jak jest, ale pamiętaj, jestem po twojej stronie, cię kocham. Ja ci mówię, upamiętaj się, wstrząchnę cię, ale jestem po twojej stronie, cię kocham, mam otwarte ramiona. Jestem tym pasterzem, który zostawia 99 i idzie za tą jedną owcą, która się zgubiła. Tak? Widzimy to przesłanie? Taki jest nasz Pan. Dlatego Pan Jezus w taki sposób mówi. Widzimy, jak Jezus puka i czeka, abyśmy Go wpuścili. Jeżeli gdzieś tam widzimy i czujemy się niezręcznie, kiedy słuchamy te słowa i widzimy, że nie bardzo jesteśmy użyteczni dla Królestwa Bożego, że tak sobie myślimy, byle tylko przetrwać. Albo Pan Bóg będzie się tylko cieszył, jak będziemy dobrze, porządnie żyli. To jest dobrze. I to już będzie sukces wielki. Ojej, dużo niewierzących ludzi by nas wyprzedziło, powiem wam. Żeby tak miało być. Bo wielu niewierzących ludzi lepiej żyje niż wierzący. I to jest dopiero przerażające. Wiecie, chodzi o to, abyśmy wprowadzili naszego Pana do naszego serca, i byśmy byli całkowicie zależni od Niego. On chce nam pomóc stać się użytecznymi. To użyteczność w tym tekście jest istotna. Kiedy czytamy list do Laodycei, widzimy, Jezus bije w dzwony, bądź użyteczny, bo z ust cię wypluje. Tak? Na zakończenie, podsumowanie, żebyśmy to złapali już teraz wszystko po kolei. Jezus będzie sprawdzał naszą użyteczność. I sprawdza. Kiedy staniemy w wieczności, to Bóg będzie sprawdzał naszą użyteczność. W Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale, pamiętacie, jak Pan Jezus mówi, zasiadł na tronie, odłączył jedne, jak pasterz odłącza owce od kozłów, tak? Jedne po lewicy, drugie po prawicy. I pod jakim kątem ich sprawdza, powiedzcie? Pod kątem tego, czy dałeś głodnemu jeść, czy przyodziałeś tego, który nie miał ubrań, czy odwiedziłeś chorego, czy byłeś w więzieniu, tak? To jest konkretna rzecz. To jest konkretna użyteczność. W taki sposób Jezus będzie nas weryfikował. Nie w taki sposób, że byliśmy romantyczni. Jak ja kocham Pana Jezusa. I w domu siedzi, unosi się nad fotelem. Przez 5, 10, 20 lat. Nie, myślę, że nie. Myślę, że Pan Bóg jest bardzo praktyczny. Wiecie, Bóg wszedł w materię po to, abyśmy dotknęli Go w jakiś sposób. I chce, abyśmy my dotykali ten świat. Dotykali Go. Praktycznie, użytecznie. Więc Pan Bóg będzie sprawdzał naszą użyteczność. Letniość wody mówi o braku użyteczności i kończy się czym? Tak. Możemy po prostu być. Widziana twoimi oczyma użyteczność może być całkowicie brakiem użyteczności dla Boga. Czyli my możemy myśleć, że jesteśmy użyteczni, tymczasem Bóg mówi, totalnie jesteś nieużyteczny. Wiecie, ja mówię, jakie przesłanie tego listu widzę. Boga interesuje twoja użyteczność do Niego nawet, gdy masz mało mocy. Wiecie, i tu nie o to chodzi, żebyś był użyteczny jak Mount Everest. Tu chodzi o to, żebyś robił to, co do ciebie należy. Jeżeli jesteś w stanie mało, idziesz mało. Nie ma znaczenia, jakim trybikiem jesteś, czy takim maluśkim, czy wielkim. Bo wierzcie mi, że jak ten mały nie zadziała, to i wielki nie będzie działał. To jest takie jak naczynie połączone, jak zegar. Każdy trybik jest ważny, ale użyteczny potrzebujesz być. Brak użyteczności dla królestwa jest konsekwencją koncentracji na sobie zamiast na nim. A on przecież, kiedy stał się naszym panem, stał się panem naszego życia. Już nie my jesteśmy panami, tylko sługami. Kiedy się nawróciliśmy, tak? I liczy się to, co jest dla Niego ważne. Jezus zachęca cię, abyś zwrócił się do Niego, a On poprawi ci wzrok i sprawi, że będziesz użyteczny, tak jak Jezus chodził na tej ziemi i był użyteczny. Kiedy przewidzisz, ujrzysz Go wyraźnie, i zmienią się twoje założenia. Będziesz szukał, co jest dla Niego ważne, a nie dla ciebie. Nie będziesz się zastanawiał, na ile Bóg ci może być pomóc, na ile być ci użyteczny, na ile będzie dla ciebie szafą grającą, że wsadzisz monetę, napiszesz kod, jaki chcesz i ci Pan Bóg to da. Lecz będziesz zastanawiał się, co ty masz dla Niego zrobić. Nie będziesz mówił, Panie Boże, ja mam wielkie marzenia, proszę ci, pomóż mi. Lecz będziesz się zastanawiał, Boże, jakie są twoje marzenia, a ja chcę ci pomóc. To jest zupełnie inny świat. Teraz zakończę, moi drodzy, i powiem, że was kocham. I mówię wam, że was kocham. Bądźcie użyteczni. Amen.